Otwórzmy Ewangelię Jana, 13 rozdział, od 31 wersetu do 38. Trzynasty rozdział Ewangelii Jana od 31 wersetu do końca rozdziału. A gdy wyszedł, Jezus powiedział: teraz jest uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg jest w Nim uwielbiony. A jeśli Bóg jest w Nim uwielbiony, to Go też Bóg uwielbi sam w sobie i to wkrótce Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie, tak i wam teraz mówię. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy się wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Zapytał go Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział: dokąd ja idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Wtedy Piotr powiedział mu: Panie, czemu teraz nie mogę iść za Tobą? Moje życie oddam za Ciebie. Jezus mu odpowiedział: swoje życie za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. 13 rozdział opisuje nam ostatnią noc przed śmiercią Pana Jezusa. Właściwie od 13 do 16 rozdziału, do 17 mamy opis ostatnich godzin życia Pana Jezusa. I te ostatnie godziny Pan Jezus spędza ze swoimi najbliższymi, ze swoimi uczniami, apostołami. W 13 rozdziale na początku czytamy, że wiedząc, że nadeszła Jego godzina odejścia z tego świata, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. I w tym 13 rozdziale daje przykład tej miłości, dowód swojej miłości względem swoich uczniów. Jest to czwartek, wieczór, noc przed Wielkim Piątkiem, kiedy Pan Jezus zostaje ukrzyżowany. Ewangelia Łukasza daje nam większy wgląd w tą sytuację, jak to wyglądało w czasie tej wieczerzy. I stamtąd dowiadujemy się, że uczniowie zastanawiali się, który z nich jest większy. Kto powinien być pierwszy wśród apostołów? Kto powinien zajmować bardziej zaszczytne miejsce w królestwie? I na tym się zastanawiali. Pan Jezus ostatni wieczór spędza ze swoimi uczniami. Rozmyśla o tym, że za niedługo będzie musiał oddać swoje życie, że wróci do swojego Ojca, do chwały, do tej radości, którą posiadał, zanim przyszedł na świat. A uczniowie zastanawiają się, który z nich jest większy. I żaden z nich nie chce się zniżyć do tego poziomu, aby umyć stopy swoim współuczniom. Stopy myli ludzie, którzy chcieli okazać szacunek gościowi, którzy byli gospodarzami. Jeśli gospodarz był bogaty, miał sługę, niewolnika, który się zajmował taką rzeczą. Więc niewolnik, sługa mył stopy. I uczniowie wiedzieli dobrze, że wypadałoby wymyć sobie stopy. Przecież będą zasiadać przy stole, będą w pozycji półleżącej. Nie wypada w brudnych stopach spożywać posiłku. Ale nikt nie chce się tego podjąć, dlatego że zastanawiają się, który z nich jest większy. Więc Pan Jezus bierze ręcznik, przepasuje się, bierze misę z wodą i On się uniża. On daje przykład pokornej miłości i umywa nogi swoim uczniom. Podczas tej wieczerzy, podczas tego, kiedy po tym, jak Pan Jezus umywa nogi swoim uczniom, zdrajca zostaje zdemaskowany. Pan Jezus wskazuje na Judasza i mówi, że to jest ten, który mnie zdradzi. Pokazuje to przez to, że daje umoczony kawałek chleba w sosie, w misie i przekazuje go Judaszowi. Gospodarz, kiedy chciał uczcić najbardziej znamienitego gościa, to właśnie brał kawałek macy, nabierał najlepszy kawałek mięsa i dawał to najbardziej honorowemu gościowi swojej uczty. I tak zrobił Pan Jezus z Judaszem. Niestety Judasz po tym, kiedy otrzymał ten kawałek chleba, wstąpił w niego diabeł. Pan Jezus mówi: co masz czynić, rób szybko. Judasz wychodzi i od tego momentu cała machina się napędza. Machina, która doprowadzi do śmierci Pana Jezusa. W 31 do 32 wersetu Ostatnio mówiliśmy o tym, że Pan Jezus wskazuje swoim uczniom to, co jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze, nie jest ich wyobrażenie o królestwie, to jakie pozycje będą zajmować, to jak sobie wyobrazili królestwo Izraela. Oni oczekiwali Mesjasza, który podbije Rzym, który zaprowadzi pokój dla Izraela, ale Pan Jezus mówi, że to nie jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze, który z was jest największy. Nie liczy się pozycja, którą zajmiecie, ale najważniejsza jest Jego chwała i chwała Boga Ojca. I ta chwała będzie uwidoczniona na krzyżu. Na krzyżu Pan Jezus został uwielbiony przez swoje posłuszeństwo, przez swoje doskonałe życie, które prowadził na tym świecie i dzięki czemu mógł pójść na krzyż, żeby odkupić swój lud, ale także Bóg Ojciec został uwielbiony. Nigdzie indziej, jak na krzyżu, nie zamanifestowała się pełnia Bożych atrybutów. Mówiliśmy, że tam na krzyżu widzimy Bożą miłość, Bożą sprawiedliwość, Boży gniew, Boże miłosierdzie i tak dalej, i tak dalej. Możemy to wymieniać. Ale czytamy również, że Pan Jezus mówi, że skoro Bóg będzie uwielbiony, to sam Bóg wkrótce Go uwielbi. Kiedy Pan Jezus umarł, kiedy zmartwychwstał i kiedy wrócił do nieba, zasiadł po prawicy tronu Ojca. Został wywyższony. Bóg Ojciec uwielbił swojego Syna za to wielkie dzieło, które On dokonał. I w 33 wersecie Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi: dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Tutaj pierwszy raz widzimy, jak Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów w taki bliski, intymny sposób. Dziateczki, dzieci. I warte zauważenia jest to, że Pan Jezus mówi do nich wszystkich to dopiero wtedy, kiedy Judasz odchodzi. Termin dzieci Boże nie jest dla wszystkich. On jest zarezerwowany tylko dla ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. I mówi, powtarza to samo, co mówił Żydom. Będziecie mnie szukać, jak powiedziałem Żydom, w 8 rozdziale to mówi, ale gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Tak i wam teraz mówię. Pan Jezus idzie na krzyż sam. Pan Jezus idzie wykonać dzieło odkupienia na krzyżu sam. On nie potrzebuje pomocy, On nie potrzebował wsparcia swoich uczniów, nie potrzebował ich asysty. Pan Jezus poszedł na krzyż sam i zdobył wieczne odkupienie sam jeden, gdyż On był tylko tego godny. Od wersetu 34, w 34 wersecie właściwie, Pan Jezus daje nowe przykazanie. Mówi tak: daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy się wzajemnie miłowali. Pan Jezus powtarza ten nakaz trzykrotnie w tym kazaniu w wieczerniku. Powtarza to w wersecie 12, 15 rozdziału i 13 wersecie, również w 17 wersecie 15 rozdziału. To jest nowe przykazanie, które wam daję, abyście się wzajemnie miłowali. Dlaczego ono jest nowe? Przecież wiemy, że Stary Testament, zakon mówił także o miłości względem drugiej osoby. Na przykład to powtarza Pan Jezus, kiedy pyta się Go uczony w piśmie, które z przykazań jest największe, to mówi o miłości względem Boga, a drugie zaraz po nim o miłości względem swojego bliźniego. Więc prawo, zakon mówiło nam o miłości względem bliźniego. Księga Kapłańska, 3 Mojżeszowa, 19 rozdział, 18 werset, tam mamy te słowa. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem Pan. I chciałbym teraz podać kilka powodów, kilka argumentów, dla których to przykazanie jest nowe. Po pierwsze, ta miłość, o której Pan Jezus tutaj mówi, jest oparta na innej relacji. W Starym Testamencie dotyczyło to cielesnej relacji pomiędzy jednym Żydem, a drugim. Dotyczyło to relacji na podstawie pochodzenia. To była cielesna relacja. I na tej podstawie Żydzi mieli miłować jeden drugiego jak samego siebie. A nowe przekazanie miłości jest oparte na duchowym pokrewieństwie. Będziecie się wzajemnie miłować. Tutaj Pan Jezus mówi do swoich uczniów. Nie tylko do swoich uczniów, ale również do nas, którzy po nich jesteśmy wierzącymi. Jest to nowe przekazanie z tego powodu, że jest oparta na innej relacji. Nie dotyczy relacji cielesnej, pochodzenia czy rodziny, ale dotyczy to ludzi, których łączy ta sama wiara, ten sam duch, ten sam Pan. Galacjan na przykład w 6 rozdziale, w 10 wersecie mamy podkreślone tą różnicę. 6 rozdział, 10 werset. Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Więc to nowe przykazanie, ono nie usuwa starego. Nie mówi, nie będziesz miłował swojego bliźniego. Pan Jezus to rozszerza, że będziesz miłował nawet swoich wrogów, ale szczególna miłość, ta wzajemna miłość dotyczy domowników wiary. Dotyczy współuczniów. I to jest ta nowa relacja, na której oparta jest ta miłość. Duchowe pokrewieństwo. Po drugie, jest to nowe przykazanie z powodu nowego standardu, nowego wyznacznika tej miłości. Tym wyznacznikiem jest przykład Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi, daję wam nowe przykazania, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. To jest wyznacznik. W Starym Testamencie było napisane, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To był wyznacznik. Będziesz miłował drugą osobę jak samego siebie. Tutaj w tym nowym przykazaniu jest nowy standard, jest nowy wyznacznik. Będziecie się miłowali wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Jest nowy wyznacznik, który wypływa z przykładu Pana Jezusa. Przykład, który podaje nam ten 13 rozdział, ale przede wszystkim przykład Pana Jezusa, gdy poszedł na krzyż. W 15 rozdziale, 12 i 13 w wersecie czytamy takie słowa. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Powtarza to z 13 rozdziału. I 13 werset mówi. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. 17 werset powtarza to. To wam przekazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Jak macie się kochać? Jak ma wyglądać wzajemna miłość? Tak jak ja was umiłowałem. Jak Pan Jezus nas umiłował? Aż na śmierć. Oddał swoje życie za nas. To jest nowy standard, nowy wyznacznik miłości. Już nie tylko jak siebie samego, ale ponad siebie samego. Cenisz, stawiasz drugą osobę wyżej od samego siebie. Pan Jezus nie szczędził swoich cierpień, nie szczędził swojej krwi, nie szczędził swojego ciała, względem nas. Poszedł na krzyż, to wszystko oddał, żeby nas zbawić. To jest nowy wyznacznik miłości. Więc to jest nowe przykazanie z tego powodu, że jest oparte na nowej relacji, na duchowym pokrewieństwie. Po drugie, jest to nowe przykazanie z tego powodu, że jest nowy standard, nowy wyznacznik miłości. I po trzecie, jest to nowe przykazanie z powodu nowej zdolności, nowych umiejętności, żeby kochać. Taka miłość, której wyznacznikiem jest miłość Pana Jezusa względem nas, ona pochodzi od Boga. Ona nie pochodzi z naszych wysiłków, nie pochodzi z naszego charakteru, nie jest wysiłkiem naszej pracy, naszych zdolności. Nie jesteśmy w stanie tak kochać. I musimy to zrozumieć. To nie jest nasza zdolność. W Starym Testamencie poprzeczka była zawieszona nieco niżej. I ludzie nie potrafili tego przykazania dotrzymać. Żydzi w czasach Pana Jezusa byli rasistami. Nienawidzili pogan. Nie chcieli im nieść dobrej nowiny o swoim Bogu. Jonasz, kiedy został wysłany do Asyryjczyków, do wrogów Izraela, nie chciał pójść zwiastować im pokuty, nie chciał im zwiastować dobrej nowiny o Bogu, który może ich uratować od ich grzechów, im przebaczyć. Więc chociaż poprzeczka była zaniżona niżej, ludzie i tak nie byli w stanie tego wypełnić. Drugie najważniejsze przykazanie. Więc nowe przykazanie, te nowe przykazanie jest nowym z tego powodu, że mamy nową zdolność. Ta zdolność pochodzi od Boga. Jest wynikiem odrodzenia, przemienionego życia, nowego serca, nowych pragnień i skłonności. W Ezechiela 36 rozdziale mamy o tym mowę, 26 i 27 werset. I dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Zamiana serca z kamiennego na mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Z tego powodu, że Bóg da nam nowe serce, daje nam nowe serce przy nowonarodzeniu, daje nam ducha do naszego wnętrza, Ducha Świętego, z tego powodu jesteśmy zdolni, by chodzić według Jego ustaw. I sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich przykazań, moich sądów i wykonywać je. Ta zdolność, by tak kochać, pochodzi od Boga. W Rzymian 5 rozdziale, 5 wersecie czytamy podobne słowa. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Ta miłość, którą mamy względem Boga i względem ludzi, została rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Duch Święty jest tym narzędziem, tą osobą, która sprawia nas tą zdolność, aby miłować swoich braci, swoje siostry i mieć miłość względem Boga. Galacjan 5:23, jednym z elementów owocu Ducha Świętego, pierwszym jest miłość. W Jana, w pierwszym liście Jana, 4 rozdziale, 7 wersecie, apostoł Jan mówi: umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. I 19 werset: my Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Więc to jest nowe przykazanie miłości. Z tego powodu, że opiera się na duchowym pokrewieństwie. Nie jest to już tylko cielesne, nie jest to tylko narodowe, nie jest to tylko w ramach rodziny, ale dotyczy ludzi, których łączy ten sam duch, ta sama wiara, ten sam Pan. Po drugie, jest to nowe z powodu nowego wyznacznika, nowego standardu, który wypływa z przykładu i poświęcenia się Pana Jezusa Chrystusa. I po trzecie, wynika z tego, z nowej zdolności, która jest wynikiem nowonarodzenia, narodzenia z góry. I chciałbym podać wam dwie cechy tej miłości, którą widzimy w tym 13 rozdziale. Oczywiście jest o wiele więcej tych cech. Na przykład pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, daje nam wyjaśnienie tego, czym jest miłość. Daje nam ekspozycję, czym jest miłość. Jakie ma cechy, czym się charakteryzuje i tak dalej. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie cechy, które widzieliśmy w miłości, którą Pan Jezus okazał swoim uczniom, gdy im umył stopy. Po pierwsze, ta miłość względem naszych braci jest pokorna. Powinna być pokorna. Jeśli nie jesteś pokorny, nie jesteś w stanie miłować drugiej osoby. Więc ta miłość, która pochodzi od Boga względem naszych braci, naszych bliźnich, jest pokorna. Filipian w 2 rozdziale, tam Paweł wzywa wierzących Filipi i nas i mówi tak w 1 wersecie: jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jest jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie. To słowo jeśli nie podaje tutaj wątpliwość. Lepsze słowo by było skoro. Skoro to wszystko jest w Chrystusie, skoro to wszystko macie, dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. To jest cecha tej miłości agape, która pochodzi od Boga. Jest pokorna. Bardziej zważam na to, co cudze, niż na to, co moje. Pan Jezus pozostawił swoją chwałę i poszedł na krzyż ze względu na nas, dla naszego dobra, żeby nas zbawić. I to jest cecha tej miłości. Jest pokorna. Szuka dobra tej drugiej osoby. Nie czyni nic skutliwości, z próżnej chwały, lecz w pokorze uważa jedni drugich za wyższych od siebie. W Rzymian 14 rozdziale również mamy przykład takiej pokornej miłości. 14 rozdział, 14 wersetu. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dlatego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste. Jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępuje zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc wasze dobro nie będzie bluźnione. Królestwo Boże, bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi. Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Widzicie tą pokorę? Jeśli mam takie przekonanie, tutaj odnośnie akurat jedzenia, jeśli mam takie przekonanie, że mogę to jeść, ale inna osoba, inny wierzący będzie zgorszony, to nie stanę okoniem i nie powiem, to on nie rozumie, nic o tym nie wie, zrobię po swojemu i tak będę jadł. O to chodzi, żeby okazać zrozumienie, okazać pokorę. Jeśli to gorszy mojego brata, to ze względu na jego dobro nie będę tego jadł. Tutaj Paweł daje nam przykład tej miłości. Po drugie, ta miłość, podobnie jak miłość Pana Jezusa, kiedy umywał stopy, on mówił Piotrowi, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Żeby mieć dział ze mną, musisz być czysty. A żeby być czysty, muszę umyć twoje stopy. On wcześniej mówił, jesteście czyści cali, ale teraz musicie umyć swoje stopy, aby mieć ze mną społeczność. Więc ta miłość jest pokorna i jest uświęcająca. Ona nie tylko dotyczy miłości Pana Jezusa względem nas, ale dotyczy naszej miłości względem naszych współbraci. W Mateusza 18 rozdziale, 15 wersecie do 17, tam mamy przykład, jak powinniśmy postępować z bratem, który upadł. Jest to podyktowane miłością do tego brata. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź, strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata. Jeśli zaś cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Jeśli ich nie usłucha, powiedz Kościołowi, a jeśli Kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Dlaczego mamy dyscyplinować jeden drugiego, kiedy upadniemy? Czym jest to podyktowane? Miłością. Żebyśmy nie tkwili w upadku, żebyśmy nie tkwili w grzechu, ale jeden baczy na drugiego, abyśmy mogli razem wzrastać i razem zbliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa. W 1 Jana 5 rozdziale 16 wersecie podobne słowa Jan mówi. Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech nie na śmierć, niech się za niego modli, a Bóg da mu życie. To jest tym, którzy popełniają grzech nie na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówię, aby ktoś się modlił o to. Więc jeśli widzimy, że któryś z nas upada, to miłość każe nam za taką osobę się modlić. To miłość dyktuje nam, że pójdziemy do tej osoby, napomnimy ją w miłości po to, żeby zerwała z tym grzechem i zwróciła się z powrotem w stronę Zbawiciela i wyznała swój grzech. W Hebrajczyków 10 rozdziale 24 i 25 wersecie tam mamy o tym mowę, że mamy baczyć jeden na drugich. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Więc miłość, o której mówimy, Miłość, która jest nowym przykazaniem, która pochodzi od Boga, której wyznacznikiem jest przykład Pana Jezusa Chrystusa, która dotyczy naszych braci i sióstr w Chrystusie. Ta miłość, ona jest pokorna i uświęcająca. Patrzy na dobro drugiej osoby. Nie tylko zajmuje się sobą, to nie chodzi tylko o to, to jest moje życie, zajmę się sam sobą, nie wtrącajcie się, ja też się nie wtrącam do innych ludzi. Ta miłość ma staranie o drugą osobę. W 36 wersecie tego 13 rozdziału, po tym jak Pan Jezus daje to nowe przykazanie, Szymon Piotr zadaje pytanie i mówi: Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział: dokąd ja idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Wtedy Piotr powiedział mu: Panie, czemu teraz nie mogę iść za Tobą? Moje życie oddam za Ciebie. Jezus mu odpowiedział: swoje życie za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Po tym jak Pan Jezus daje te nowe przykazanie miłości, mówi, co stanie się z Piotrem. Piotr tutaj zadaje pytanie, mówi: Panie, dokąd idziesz? Pan Jezus odpowiada: ja umrę, pójdę do nieba, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale potem pójdziesz. Przyjdzie czas na ciebie, że potem umrzesz. I tutaj widzimy po raz kolejny charakter Szymona Piotra, który jest bardzo szybki, bardzo gorliwy, bardzo kocha swojego Pana i mówi: Panie, ja chcę za Tobą pójść. Ja swoje życie oddam za Ciebie. I tutaj widzimy Piotra, który nie można mu zarzucić braku miłości do swojego Pana. Nie można mu zarzucić tchórzostwa. Był to człowiek, który w ogrodzie Getsemane zaczął bronić swojego Pana, wyciągnął miecz i uciął ucho słudze faryzeuszów. Ale Piotr, który był pewny siebie i swojej wierności i lojalności względem swojego Pana, miał jeden problem. On nie znał samego siebie. On nie znał swoich możliwości. On myślał, że będzie wierny do końca, że kiedy przyjdzie próba, on wytrzyma i okaże swoją wierność. Nie tak jak Judasz, który odszedł dla pieniędzy. On w przeciwieństwie do Judasza pokaże swojemu Panu, że jest wierny, że jest lojalny i pójdzie razem z nim nawet na śmierć. Więc mówi: moje życie oddam za Ciebie. Ale Pan Jezus mu odpowiada i tutaj widzimy po raz kolejny wszechwiedzę Pana Jezusa. On zapowiedział zaparcie się Piotra tutaj, zapowiedział zdradę Judasza i to pokazuje, że on jest Bogiem, on wie, co się stanie. Zapowiada zaparcie się Piotra, mówi: Piotrze, ty za mnie swoje życie oddasz? Zanim kur zapieje, zanim będzie trzecia godzina w nocy, czwarta godzina w nocy, ty już trzy razy się mnie zaprzesz. Dobrze, że tak mówisz, ale nie znasz samego siebie, nie znasz swoich granic, nie znasz swoich możliwości. Wiemy potem w 21 rozdziale, będziemy, jak Bóg pozwoli, o tym dalej mówić, że po tym jak Piotr się zaparł Pana Jezusa, Pan Jezus go odnawia. I zadaje mu pytanie: Piotrze, miłujesz mnie? Dwa razy się go pyta: Piotrze, agapao, miłujesz mnie? Od słowa agape. On mówi: Panie Jezu, ja Ciebie fileo. Nie agapao, fileo. I potem po raz trzeci Pan Jezus zadaje pytanie: Piotrze, czy Ty rzeczywiście fileo? Czy Ty mnie kochasz? Ty wiesz, Panie, Ty wiesz wszystko. I w trzy razy tutaj powtarza Pan Jezus to pytanie i odnawia te trzykrotne zaparcie się Piotra. I mamy Piotra po zaparciu się Pana Jezusa, kiedy rozmawia z przemienionym Zbawicielem, który już nie jest taki pewny swojej miłości. On nie mówi: ja swoje życie oddam, bo tak Ciebie agapało, tak bardzo Ciebie kocham. Mówi: ja nie jestem w stanie Cię tak kochać. Ja Ciebie tylko kocham miłością, jak brat brata. I tutaj Pan Jezus go w tym 21 rozdziale odnawia. I potem mamy Piotra, którego widzimy w Dziejach Apostolskich, który stoi przed ludem. głosi odważnie Ewangelię. Stoi przed saduceuszami, przed faryzeuszami i mówi: sami powiedzcie, kogo mam bardziej słuchać, was czy Boga? Jest odważny. Pod groźbą chłosty, pod groźbą kary śmierci Piotr jest odważny, jest wierny i lojalny. Jaka jest różnica? Pan Jezus, kiedy odchodził z tego świata, mówi: weźmiecie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was. I ten Duch Święty stąpił na Piotra, stąpił na apostołów i widzimy apostołów, którzy oddali swoje życie za swojego Pana. To była ta zmiana. Mieli Ducha Świętego, mieli tą nową zdolność, która pochodziła od Boga, która pochodziła z działania Ducha Świętego w ich sercu. I tutaj w tym fragmencie od 31 do końca tego rozdziału widzimy cechy człowieka wierzącego, które powinny charakteryzować prawdziwego ucznia, naśladowcę Pana Jezusa. Po pierwsze, prawdziwy uczeń Pana Jezusa, każdy wierzący powinien być skupiony na chwale Jezusa Chrystusa. To jest dla niego najważniejsze. Nie to, co on otrzyma, nie to, kim on jest, jak bardzo sobie na coś zasłużył, czy jak zasłużył się w Kościele. Najważniejsza jest chwała Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. I do tego dąży. Wszystko, co czynimy, co czynicie, czyńcie na Bożą chwałę. Po drugie, prawdziwy uczeń Pana Jezusa kocha innych wierzących. Pan Jezus tutaj w 35 wersecie mówi, że to nie jest tylko przykazanie, które od tak daje, ale mówi: po tej miłości wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. To jest znak rozpoznawczy wierzącego. Miłość względem swoich braci. Tak jak dla faryzeuszów był znakiem rozpoznawczym, były frędzle, które zwisały im w szatach, tak jak dla uczniów Jana Chrzciciela był to chrzest znakiem rozpoznawczym, tak samo dla ludzi wierzących znakiem rozpoznawczym jest wzajemna miłość. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ale nie tylko to. Ta miłość, ona jest nie tylko znakiem dla innych ludzi, dla wszystkich, którzy nas oglądają. Ona również jest zapewnieniem dla nas samych. Ona również jest potwierdzeniem dla nas, że należymy do Boga. I o tym mówi pierwszy list Jana, 3 rozdział, 4 rozdział. Kilka wersetów chciałbym przeczytać. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 18 do 24. Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Potem poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca. Poznamy potem, że miłujemy nie tylko słowem, ale czynem, że jesteśmy z prawdy. Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu. I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, co miłe w Jego oczach. Bo zachowujemy Jego przykazanie. Jakie przykazanie konkretnie tutaj? Że miłujemy siebie nawzajem. A to jest przykazanie, abyście wierzyli w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa. I drugie, i miłowali się wzajemnie, jak nam nakazał. Bo kto zachowuje Jego przykazania, mieszka w Nim, a On w Nim. A wiemy, że w nas mieszka przez Ducha, którego nam dał. Wiemy, że w nas mieszka przez Ducha, którego nam dał. A skąd wiemy, że Duch w nas mieszka? Przez to, że mamy nowe serce, mamy nowe zdolności, nowe skłonności. Wierzymy w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa i miłujemy Boga i swoich braci. 4 rozdział, 11 i 12 werset. Umiłowanie. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. 16 werset. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Bardzo jasny tekst. 19 do 21. My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. I 5 rozdział, 1 werset. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, czyli Boga, Syna Bożego, Ducha Świętego, Boga Ojca, miłuje też tego, który się z Niego narodził, czyli swojego brata wierzy. Więc tutaj widzimy, że każdy, kto się narodził z Boga, jest to czas przeszły, dokonany, to się wydarzyło. Jeśli to się wydarzyło, to coś teraz się dzieje, coś teraz trwa. I to, co się teraz dzieje, to jest wiara, że Jezus jest Chrystusem, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem i również miłość względem tego, który nas zrodził, czyli Boga, i miłość do naszych braci. To jest efekt nowonarodzenia. Na koniec chciałbym zwrócić jeszcze raz uwagę na to, że nie są to cechy czy przymioty, które są wytworem naszej pracy czy naszych wysiłków. Sami z siebie jesteśmy egoistyczni, samolubni. Bardziej patrzymy na to, co swoje, a nie na to, co cudze. Jesteśmy skupieni na sobie, na swoim dobru, na swojej chwale, a nie na Bożej chwale, tak jak to powinno być. Jak Paweł napisał, byliśmy znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem, zamiast tego, że mamy się miłować wzajemnie. Z natury jesteśmy lojalni, ale tylko dla siebie, a nie względem Boga. Te przymioty, te cechy tej miłości, ta miłość, która pochodzi od Boga, ta chęć przynoszenia Bogu chwały, oddawania Bogu chwały, miłość, która jest lojalna, to są cechy, które są wynikiem Bożego dzieła w nas. Zrodzenia nas z góry. Wypływają bezpośrednio z przemienionego serca, z tego serca mięsistego i z tego, że Duch Święty w nas zamieszkuje. I ten Duch Święty, on jest gwarantem naszego wytrwania, naszego uświęcenia, a w końcu zbawienia nas od samej obecności grzechu. I to jest zbawienie, które dotyczy zbawienia nas od grzechu. Ono nie kończy się tylko na zbawieniu od piekła, od uratowania nas od piekła na samym uświęceniu, na samym usprawiedliwieniu, ale idzie dalej. Zbawia nas od mocy grzechu, a wreszcie zbawi nas od samej obecności grzechu, gdy nasze ciała zostaną przemienione w postać podobną do uwielbionego ciała Pana Jezusa Chrystusa. Bogu niech będzie chwała. Amen.